wydarzenie miesiąca. Zaprasza Paweł Pawlaczyk.
28 maja 1981 roku w Warszawie odszedł do Pana błogosławiony Stefan Kardynał Wyszyński, prymas Polski, prymas tysiąclecia. I właśnie śmierć prymasa tysiąclecia, śmierć kardynała Wyszyńskiego będzie tematem miesiąca maja. Kiedy 35 lat temu odchodził prymas Wyszyński, wszyscy Polacy mieli świadomość, że odchodzi ktoś bardzo ważny. Stąd ten tytuł, który pojawił się zaraz po jego zgonie. Prymas tysiąclecia. A im więcej lat mija od tej śmierci, tym bardziej widać niezwykłość jego posługi i owocność jego posługi. Nie chciałbym jednak teraz omawiać jego biografii. Chciałbym pochylić się nad niezwykłością posługi prymasowskiej Stefana kardynała Wyszyńskiego. Jak się dobrze przyjrzeć historii polskiego kościoła, to takim wyjątkowym okresem historii ponad tysiącletniej tego kościoła, takim okresem, kiedy cały świat zachwycił się polskim katolicyzmem, to były lata 70., 80. minionego wieku. To był właśnie owoc posługi prymasa tysiąclecia. Co takiego było wówczas niezwykłego? Co takiego spowodowało, że polski katolicyzm wówczas budził podziw w całym świecie? Po pierwsze, Polska dała światu niezwykłego papieża, Karola Wojtyłę, Jana Pawła II. Niezwykłość tego papieża nie polegała tylko na tym, że nie był Włochem, że pochodził z tej części świata, z której do tej pory nie było żadnego papieża, że pochodził z kraju komunistycznego. Ale niezwykłość tego papieża polegała na jego nowych formach realizowania misji, na jego niezwykłym pontyfikacie, na jego otwartości na świat, na jego charyzmie. Im więcej lat mija od śmierci Jana Pawła II, tym wyraźniej widać, jak niezwykłym był papież. A to Polska dała świat tego niezwykłego papieża. W 78 roku Karol Wojtyła objął stolicę Piotrową, a dwa lata później ludzie na całym świecie przecierali oczy ze zdziwienia, widząc, jak w sierpniu 1980 roku polscy robotnicy klęczą w czasie mszy świętej, stoją w kolejkach do konfesjonałów, odmawiają różaniec. To niezwykłe świadectwo wiary polskich robotników. Tak widoczne w czasie sierpniowych strajków było czymś, co zauważył wtedy cały świat, bo cały świat interesował się rewolucją Solidarności. Tym, co świadczy również o tym, że katolicyzm polski właśnie wtedy wzbił się na swoje wyżyny. To była olbrzymia ilość powołań kapłańskich. Polskie seminaria duchowne pękały w szwach. Europa Zachodnia już wtedy była dotknięta ciężkim kryzysem powołań. I te liczne powołania kapłańskie w Polsce budziły podziw, szacunek, czasami wręcz zazdrość. To były takie czasy, kiedy na przykład włoskie zgromadzenia zakonne zamieszczały ogłoszenia w polskich gazetach katolickich, szukając kandydatów do swoich zakonów i zgromadzeń. Nie byłoby tego wszystkiego, gdyby nie posługa prymasa tysiąclecia. Pierwsza rzecz, bardzo istotna, to jest to, że Kościół polski jako jedyny w krajach komunistycznych zachował swoją niezależność. Gdyby nie to, Karol Wojtyła nigdy nie zostałby biskupem, a jakby nie został biskupem, nie zostałby papieżem. To, że Kościół w Polsce obronił swoją niezależność, było zasługą prymasa Wyszyńskiego. Z jednej strony prymas Wyszyński nie miał wątpliwości, że komunizm jest złem, że komunizm jest czymś, z czym trzeba walczyć, że komunizm jako system oparty na kłamstwie musi upaść, Wyszyński nigdy nie zaakceptował istnienia komunizmu. Przez całe życie z tym komunizmem walczył, chociaż nie doczekał jego upadku. Kiedy w latach 70. za czasów pontyfikatu Pawła VI, Watykan zaczął szukać porozumienia z krajami komunistycznymi, zaczął prowadzić politykę wschodnią, tak zwaną, prymas Wyszyński powiedział prosto: swojego punktu widzenia nie zmienię. Swojego programu i sposobu działania nie zmienię. Papież może mnie odwołać, ale nigdy nie zaakceptuję, nie pogodzę się z istnieniem komunizmu. Oczywiście Paweł VI nie odwołał kardynała Wyszyńskiego. Pozwolił mu również pełnić funkcję w kościele po przekroczeniu 75 roku życia. Z jednej strony prymas Wyszyński nigdy nie uznał komunizmu za coś dobrego. Przez całe życie ten komunizm walczał. Ale z drugiej strony był człowiekiem dialogu. Był człowiekiem, który jako pierwszy, tak wysoko postawiony przedstawiciel Kościoła katolickiego, podpisał z komunistami porozumienie w 1950 roku. Podobno wtedy ktoś mu zarzucił, że z diabłem się nie pertraktuje. Wyszyński miał mu odpowiedzieć: z diabłem nie, ale z człowiekiem zawsze. Komunizm był złem. Komunizm był czymś, co należało zwalczać. Ale to nie wykluczało rozmów z ludźmi z tego systemu. Wyszyński nie był człowiekiem konfrontacji. Był człowiekiem dialogu. I wtedy, w 1950 roku, kiedy podpisał porozumienie z komunistycznymi władzami, i wtedy, kiedy w 1956 roku poparł po wyjściu z więzienia Władysława Gomułkę. Ale Wyszyński był człowiekiem, który wiedział, jakie są granice kompromisu. Bardzo dużo jest takich historii, że ktoś zaczął negocjować, aż w końcu stał się marionetką w rękach systemu totalitarnego. Wyszyński miał tą rzadką umiejętność, że potrafił powiedzieć nie. Wiedział, jakie są granice kompromisu. To widać w dramatycznym roku 1953, kiedy Bolesław Piasecki przyszedł do niego krótko przed aresztowaniem. Przedstawił mu cztery możliwości kompromisowego wyjścia z tej sytuacji. To jest taka gra w dobrego i złego milicjanta. Tym dobrym milicjantem jest tutaj Piasecki, który daje szansę Wyszyńskiemu uniknąć więzienia, przedstawiając różne możliwości kompromisowego zakończenia konfliktu z władzami. Wyszyński po wysłuchaniu tego wszystkiego, co Piasecki mu mówił, miał powiedzieć: jest jeszcze wyjście piąte. Jakie? Zapytał zdziwiony Piasecki. Więzienie, odpowiedział Wyszyński. I tak się rzeczywiście stało. Wyszyński trafił do kolejnych miejsc odosobnienia. Tą peregrynację po kolejnych miejscach swojego więzienia zakończył w Komańczy. Wyszyński był nie tylko tym, który uratował niezależność polskiego kościoła, ale był również tym siewcą, który wiedział, jak siać ziarno Bożego Słowa, aby wydało plon stokrotny. Wyszyński postawił bowiem na coś, co nazywano kiedyś pobożnością ludową. Uważał, że główną siłą polskiego katolicyzmu jest wiara zwykłych ludzi, polskich robotników, górników, hutników, rolników, ludzi, którzy czynią znak krzyża na bochenku chleba, którzy mówią do siebie szczęść Boże, którzy przerywają pracę w polu, aby odmówić anioł pański. Wyszyński również wiedział, że w tej polskiej pobożności masowej, ludowej, olbrzymią rolę odgrywa Matka Boża. Lata posługi Wyszyńskiego to są lata odchodzenia na zachodzie od kultu maryjnego. To jest okres wyśmiewania kultu maryjnego. Wyszyński wiedział, nie tylko z własnego doświadczenia, jak ważną pośredniczką jest Matka Boża, ale wiedział również, jak ważną rolę odgrywa w polskiej religijności. Ta pobożność ludowa przyniosła potem te wspaniałe owoce, o których mówiłem. To Wyszyński był autorem niezwykłego pomysłu peregrynacji po Polsce, kopii obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej. Ta kopia obrazu docierała po kolei do wszystkich parafii naszego kraju. Niezwykłe doświadczenie komunistycznej Polski. Wszędzie tysiące ludzi, wiele spowiedzi z całego życia, wiele nawróceń, wiele dobra za sprawą Matki Boskiej Częstochowskiej. Wyszyński postawił na pobożność ludową, ale Wyszyński był pasterzem, który nie bał się mówić rzeczy niepopularne, który nigdy nie zastanawiał się, czy to, co powie, się spodoba komuś, czy się nie spodoba. Mówił to, co uważał, że trzeba powiedzieć. Mówił to, co uważa, że pasterz polskiego kościoła, bo takim był, powinien mówić głośno. Był bezkompromisowym obrońcą życia. Czasy jego posługiwania to czasy, kiedy po 1956 roku aborcja w Polsce jest dozwolona z tak zwanych przyczyn społecznych, czyli właściwie każdy może dokonać w państwowym szpitalu za darmo aborcji. To czasy, kiedy bardzo wielu Polaków akceptuje aborcję, uznaje ją za dopuszczalne rozwiązanie. Prymas Wyszyński bezkompromisowo staje w obronie życia. Nie boi się mówić o tym, że aborcja jest złem. Nie boi się stawać w obronie tych najmłodszych, którzy sami bronić się nie mogą. Czasy posługiwania prymasa Wyszyńskiego to czasy Soboru Watykańskiego II, który bardzo Kościół Polski odmienił. Teraz prymas Wyszyński wprowadza te zmiany soborowe do Polski. Zmienia się liturgia, prowadzony jest do tej liturgii język polski, a równocześnie prymas Wyszyński nie buduje wszystkiego od nowa. Jest konserwatystą, rozumie, że świat się zmienia, ale równocześnie rozumie, że Sobór Watykański II jest kolejnym etapem rozwoju Kościoła. Nie jest jakimś rokiem zerowym, od którego trzeba wszystko zacząć na nowo. Nie jest jakimś wydarzeniem, po którym trzeba wszystko burzyć i przestawiać. To łagodne wprowadzanie reform soborowych w Polsce przyczyniło się do tego, że nie nastąpiły żadne negatywne zjawiska. Były takie kraje jak Holandia, które zaczęły wprowadzać różne radykalne zmiany. Skończyło się to tym, co widzimy dzisiaj. Kościołami zamienionymi na puby. Błyskawiczną dechrystianizację. Prymas Wyszyński ostrożnie wprowadzał zmiany soborowe, ale równocześnie rozumiał, że Ewangelia jest ponadczasowa, ale formy jej przekazu muszą się zmieniać, muszą być dostosowane do sytuacji, jaka jest. I nie bał się popierać rozwiązań zupełnie nowych, oryginalnych. Takich jak Ruch Światło-Życie księdza Franciszka Blachnickiego. Rewelacyjny ruch pracy z młodymi ludźmi, formowania młodych ludzi, który wypełniał olbrzymią pustkę, jaka wówczas była, bo organizacje młodzieżowe bardzo często indoktrynowały w duchu ateizmu, w duchu komunizmu. A ruch oazowy, Ruch Światło-Życie, pozwalał tysiącom młodych ludzi pogłębiać swoją wiarę, ale również cieszyć się młodością, zwiedzać Polskę, nawiązywać kontakty z rówieśnikami. Ten ruch Światło-Życie nie mógłby się w Polsce rozwinąć bez poparcia prymasa Wyszyńskiego. Kiedy komuniści zlikwidowali naukę religii w szkołach, kiedy Gomułka usunął naukę religii ze szkół, odpowiedź Wyszyńskiego i polskiego kościoła była natychmiastowa. Będziemy katechizować w kościele. I kościół podjął ten olbrzymi trup katechizacji. I przez wiele lat, no to właśnie w salkach katechetycznych, w pomieszczeniach przykościelnych odbywały się lekcje religii. Prymas Wyszyński był bez wątpienia genialnym przywódcą polskiego kościoła. W jakiejś mierze był, bo musiał. Był również bardzo zdolnym politykiem. Ale prymas Wyszyński był przede wszystkim świętym człowiekiem, który odnosił się z szacunkiem do każdego. I tego z tytułem profesorskim. I do kogoś, kto zmywał naczynia, sprzątał. Był prostym człowiekiem, czy prostym rolnikiem. Ludzie nazywali go ojcem właśnie dlatego, że był jak ojciec. I dla tych, którzy mieli to szczęście stykać się z nim blisko, i dla tych, którzy znali go tylko z wystąpień. Umieranie prymasa Wyszyńskiego też jest niezwykłe, bo to jest ten czas, kiedy jest ciężko ranny po zamachu Jan Paweł II. Kiedy Polacy stają w obliczu groźby utraty dwóch wielkich Polaków, Jana Pawła II i Stefana kardynała Wyszyńskiego. Kardynał Wyszyński umarł, Jan Paweł II wyzdrowiał. Kiedy odbywał się pogrzeb w Warszawie prymasa Wyszyńskiego, nieprzebrane tłumy zgromadziły się, aby pożegnać prymasa tysiąclecia. Miliony Polaków brał udział w tych wydarzeniach, śledząc transmisję telewizyjną. I podczas tych uroczystości kardynał Franciszek Macharski odczytał homilię przesłaną przez ojca świętego Jana Pawła II. I padły w tej homilii takie słowa. Złoża boleści namiestnik Chrystusowy apelował. Podejmijcie to wielkie i trudne dzieło, dziedzictwo przeszło tysiącletniej historii, na którym on, kardynał Stefan Prymas Polski, dobry pasterz, wycisnął trwałe, niezatarte piętno. Prymas Wyszyński bez wątpienia zapisał się w historii polskiej, w historii Kościoła. Ale tak jak mówił największy z Polaków, zadanie nasze to podjąć to wielkie i trudne dzieło, dzieło Jana Pawła II. Dzieło księdza Stefana kardynała Wyszyńskiego. I warto o tym pamiętać. I warto krzewić kult wielkiego prymasa Stefana kardynała Wyszyńskiego, prymasa tysiąclecia.